Zawiedzimy do pań, które tutaj mieszkają.
Cześć, babcia. Babcia, tęskniłaś za mną, jak mnie nie było?
Mowa. Po prostu głupio chodziłam.
Beze mnie?
No.
No praca.
Babcia, powiedziałaś, że ja jestem jak cygańskie dziecko, że ciągle
jeżdżę. Pewnie, że jesteś jak cygańskie dziecko. No.
Ale jak śpiewałam w telewizji, to też mnie widziałaś, prawda?
Na biuro zostawiłaś bez opieki.
Babcia, ja nie mam już dyżuru, ja już nie pracuję.
Jesteśmy obecnie na Białołęce w Warszawie. Jest to zakład dla chronicznie chorych kobiet. Mamy tu 94 panie. Panie przebywają z różnych stron Polski, ale niekiedy nawet z zagranicy. Asia pojawiła się tu z taką chęcią zaangażowania się w pracy. Krótko mówiąc, miałyśmy wolny etat na portierni, w recepcji i chciałyśmy, żeby poczuwała trochę. Wiemy jedno, że recepcja w naszym domu jest wielkim miejscem, gdzie tu się właściwie przewija wszystko. Przychodzą ludzie, którzy szukają pomocy różnej, ale przychodzą też stali ludzie, którzy często czekają na jakieś pokrzepienie, jakąś nadzieję i myślę, że świetnie ona tutaj pracuje.
Z tytułu etatu nic innego nie robię, tylko rozmawiam z babciami generalnie. To jest mój etat.
A kto spogląda na monitoring?
A to ja, no ale to przy okazji. Przede wszystkim rozmawiam z paniami. No jedna pani to myśli, że jest moją babcią. I tak naprawdę myśli. Czyli jeżeli ktokolwiek z mojej rodziny tu przyjeżdża, to odwiedza babcię Polę. Jak ja byłam w Stanach, to moja mama dzwoni do kogo? Do babci Poli, bo przecież... No, no i tak się to kręci i się cieszy moją babcię.
Jak na teraźniejszą młodzież, to ona jest bardzo skromna. A tym bardziej w taki świat jak... No ale da sobie radę. Może tą skromnością. Prawda?
Tak. Na pewno.
To jej powiedziałam.
Wszystkie dobre rzeczy.
Że ma teraz nie myśleć o chłopaku, tylko o robocie. Potem to samo przyjdzie.
Dobrze, babcia, mówiłaś.
To samo przyjdzie. A teraz by jej głowę zawracał, by jej też nie daj rady. No.
Babcia, ty byś laską pogoniła, nie?
O, ja bym wygnała.
A powiedz lepiej, po kim ja mam taki głos?
Nie wiem.
A zawsze mi mówiłaś, znałaś odpowiedź.
A ja wiem, że ci mówiłam. Po mnie. Ja bardzo pięknie śpiewałam, tylko teraz chrypkę już 3 miesiące mam i nie mogę zbyć.
Babcia, jak mnie pierwszy raz usłyszała, to powiedziała, to ty masz po mnie głos, no.
W nocy, jak nie mogę spać, to piosenki układam.
Melodie?
Tak.
Tekst, wszystko, to jest kompozycja.
A zaraz pani zaśpią, taką małą chociaż. Matko Najświętsza, wszystkim z cudów znana. Oto sierota, niedoląd znękana. Nikogo nie mam, prócz Boga i ciebie. Komu bym mogła oddać całą siebie? Matko Najświętsza, nakłoń ucha swego, na głos błagalny serca zbolałego, racz na mnie spojrzeć z wysokiego nieba i weź opiekę sierotę bez chleba. Ucz mnie, jak znosić mam życia niedole, złość ludzką grymas albo te swawole, jak na zepsutym świecie postępować.
Ja jestem śpiewaczką operową w Operze Narodowej, więc główne moje miejsce i moje zadanie to jest teatr. I tam rozwijałam swoje umiejętności, tam mam pedagoga, a tu najczęściej mam dyżury po południu, czyli od 14 do 22. Siostra jest kochana, bo jeżeli cokolwiek się stanie, było to często. Siostro, przedłużyła mi się próba, albo siostro, dobra, nie ma sprawy, ja usiądę za ciebie. No i to jest jedyna praca, którą mogę wykonywać dodatkowo i jeszcze się czuję tutaj jak w domu i jestem bardzo wdzięczna. I ta praca mnie uczy wszystkiego, tak bym to nazwała. Wydawało mi się, że na przykład koniec świata jest, ponieważ zaśpiewałam w moim odczuciu nie tak ten koncert, tudzież nie dostałam jakiejś roli. To było naprawdę duże cierpienie dla mnie, a tu się uczę, że to nie jest najważniejsze na świecie. No i takie mam wrażenie, że to miejsce było przygotowane dla mnie. No to zacznę od początku. Byłam dzieckiem, od zawsze lubiłam jedną rzecz tylko robić, śpiewać. No jak mnie zawsze po kolei mama, tata zadawali pytania, co ty dziecko chcesz robić? Śpiewać. Aha, no ale co chcesz robić? No śpiewać, tato, no ale no dobrze, ale może jakiś przedmiot interesuje, biologia nie, polski nie. No wszystko nudy, mówiłam. Tylko śpiewać, aha, no dobrze, no i tak myśleli pewnie, że zmienią mnie, a tu nic. Całe życie, mam wrażenie, śpiewałam w chórze dziecięcym, w kościele. No i się okazało, że ten mój chór wyjeżdża do Watykanu, do Rzymu. No ja nawet rodzicom nie powiedziałam, bo wtedy mój tata nie miał pracy, to gdzie będę mówić o wyjeździe do Rzymu? Dla mnie to w ogóle magia, ja nigdy nie byłam chyba, no w ogóle nie byłam za granicą. No. I ten ksiądz przyjechał do nas, do domu i mówi do mojego taty, że on chce mnie zabrać, ponieważ znalazł sponsora dla mnie. No to ja byłam chyba najszczęśliwszym dzieckiem na świecie, jadąc do Włoch. Pierwszy raz za granicę, mało tego. No, ja jak to wspominam, ja nie wiem, czy ja w ogóle miałam jakiekolwiek pieniądze z sobą. I to w ogóle nic nie było ważne. Ja się ze wszystkiego, pamiętam, cieszyłam. No i po prostu mieliśmy pójść na audiencję do Jana Pawła II. Ja byłam wtedy w 8 klasie albo 7 podstawówki, ale to była taka oficjalna jakaś audiencja, to pamiętam, środa i myśmy byli przygotowani, że papież będzie w oknie, no i po prostu pobłogosławi i to będzie wszystko. A się okazało, że był na placu Świętego Piotra. No to już był pierwszy szok. Oczywiście nawet nie zdawał sobie sprawy, że my tam jesteśmy. Ja nic i tak nie rozumiałam, bo wszystko było po włosku, ale i tak się cieszyłam. No i po tej audiencji papież był strasznie gorąco, pamiętam, przyjmował grupę pośledzonych i bardzo chorych dzieci. Więc zaczęliśmy śpiewać. I tak śpiewamy, śpiewamy. Po jakimś czasie Radio Watykańskie przyniosło nam mikrofon. Więc ksiądz kazał śpiewać mi solo. I ja śpiewałam solo cały czas. Non stop. Nawet nie wiem co, po kolei wszystkie piosenki. I po tych 2 godzinach śpiewania przyszedł do nas jakiś kardynał albo biskup, że papież nas zaprasza. No to już kolejny szok. No to podchodzimy z tą grupą dzieci. Oczywiście zaczęli nas ustawiać od najmniejszych do największych. Ja tak gdzieś tam byłam w trzecim rzędzie z racji wzrostu, a papież pokazał, że właśnie ja i koleżanka, która dyrygowała, mamy uklęknąć przy nim. I to był dla mnie po prostu szok, że w ogóle on zwrócił jakby na mnie uwagę. Potem pamiętam z tego spotkania jedno, jego oczy. Te oczy, które no do teraz pamiętam. Pełne miłości, takiej bezinteresownej. Te oczy były właśnie takie no pełne miłości. Pierwszy raz widziałam oczy osoby świętej i nie wiem, czy jeszcze drugi raz spotkam takie spojrzenie, tak jakby mnie znał zawsze. I on na tym spotkaniu trzymał mnie za kark i mnie głaskał. I tą siłę tego uścisku za kark ja cały czas czuję. I mam wrażenie, że przez moje życie różne sytuacje jakieś trudne albo kiedy gdzieś już błądziłam i to mocno, jakby mnie ciągle trzymał za ten kark i wracaj, wracaj, wracaj. No i takie było to moje doświadczenie, spotkanie z nim. Oczywiście pamiętam, że chciałam mu coś powiedzieć, ale tak się krępowałam, że nie byłam w stanie w ogóle nic powiedzieć. Nawet pamiętam, że się tak odwróciłam, spojrzałam na niego, jak już odchodziliśmy i chciałam, ale nic. A przed samym odejściem papież mówi: dziecko, ja mam do ciebie jedną prośbę. No to się odezwałam. O co chodzi? A on: śpiewaj całe życie. I to było jedyne, co on jakby do mnie powiedział. No to powiedziałam: oczywiście, oczywiście, to nie jest problem. No jak? No to akurat mogę spełnić. Pamiętam tą moją radość, jak dzwoniłam do mojej mamy i oczywiście zamówiłam rozmowę na jej koszt. I, no i mówiłam: mamo, spotkałam osobę świętą. No pamiętam, że jako dziecko...
Wtedy wiedziałam?
Wiedziałam, że on jest święty, tak. On jest święty, był wtedy święty i ja nie wiem, skąd ja to wiedziałam, ale ja wiedziałam i tak... To było moje pierwsze jakby spotkanie z nim. Po roku czy po dwóch latach koleżanka mówi, że zdaje do szkoły średniej muzycznej. Mówi: zdajesz ze mną? Tylko że ona z Kubana. Przez pół roku chodziła na jakieś lekcje śpiewu do pani. Była przygotowana na te egzaminy. Bo to nie jest tak, że sobie pójdziesz i co. No ale oczywiście powiedziałam: no pewnie, że pójdę z tobą. Idę śpiewać. No więc idę do rodziców. Czy mi dadzą pieniądze na dojazd, bo to do Gdańska, ja w Tczewie mieszkam. A tata mówi: gdzie ty zdawać chcesz? Mówię: no szkoły średniej muzycznej. Mama mówi: no ale przecież to jest śpiew operowy. No super, ale przecież nigdy nie byłaś w operze, ty nigdy nie słuchałaś takiej muzyki. Nie szkodzi, mamo, ja chcę iść. Nie wiem, jak to się stało, że ja się dostałam do tej szkoły muzycznej, bo ja zaśpiewałam tam U Prząśniczki siedzą. To był mój egzamin. Pamiętam, pani sprawdziła tylko mój głos. Na drugi dzień miałam egzamin ze słuchu, jakiejś historii muzyki. Ja nie miałam pojęcia o niczym. Ona mi kazała coś tam odśpiewać, ile dźwięków słyszę. No i przyjęli mnie, przyjęli cztery osoby. Ja byłam na ostatnia na liście, ale przyjęta z tych czterech. Po trzech latach dostałam się na Akademię Muzyczną bez dyplomu, bo to też było tak samo. Powiedziałam do rodziców, że chcę iść zdawać. No to... próbuj, ale byłam przekonana, że mnie nie przyjmą, bo ja nigdy nie byłam na żadnych konsultacjach. To jest w ogóle też kolejny jakby taki cud, bo poszłam na te egzaminy, zaśpiewałam egzamin ze śpiewu i naprawdę byłam przekonana, że no to mam jeszcze rok czasu, no gdzie mnie, wiadomo, że mnie nie przyjmą, więc wróciłam i bardzo mądrze poszłam na imprezę i na tej imprezie zwichnęłam nogę, co mnie uratowało generalnie, bo na drugi dzień okazało się, że ja przeszłam ten śpiew i następny etap był egzamin z tańca. A ja nie miałam zielonego pojęcia i przede mną dziewczyna wyleciała z tych egzaminów tylko dlatego, że pani powiedziała: proszę pani, to są egzaminy do uczelni wyższej, tak? A pani nie umie podstawowych kroków jakiegoś tańca. A ja oczywiście nie miałam w ogóle świadomości, że ja nawet nie wzięłam żadnego dresu na ten egzamin. Ja pojechałam w koszulce, no nie wiem nawet jak ubrana, bo to są... No i pani mi kazała tylko pomachać ręką jak dyrygent, i żeby sprawdzili, czy mam poczucie rytmu. To był mój egzamin. No i dostałam się na tą uczelnię 6 lat. I tak mam wrażenie, że ten Jan Paweł II tak towarzyszył mi. W trudnych nawet momentach mówiłam: kazałeś śpiewać, to się teraz martw. No i po studiach dostałam się na studia podyplomowe do Warszawy. Na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie Izabeli Kłosińskiej. Jestem jej bardzo wdzięczna, bo to jest mój ukochany pedagog, któremu naprawdę jestem pani profesor ogromnie wdzięczna, bo ona mi... No dzięki niej śpiewam tak, jak śpiewam teraz.
Tak, wiesz, to, pamiętaj jakość dźwięku, wysokości wysokościami. No mam to co, ale jakie? Ty musisz wiedzieć, o, brzmi, jest, słyszę tą wibrację tego dźwięku. Słyszę te alikwoty, te wibracje dźwięku. Jak nie słyszę, słyszę tylko suchy punkt. No mam to co, ale chude, cienkie. Nie słychać tego wypełnienia tym przejściem oddechu. To pamiętaj, że to na scenie nie poniesie. To ci nie da tego wrażenia, że śpiewaczka, wiesz, w tych wysokich dźwiękach dominuje. Po prostu, no, śpiewa jako wysokości. Dobra?
jest sopranem dużym, lirycznym, tak, z takim nawet zacięciem troszkę spinto. I takie głosy trzeba bardzo ostrożnie prowadzić i mądrze dobierać repertuar, dlatego że to są młodzi ludzie, przed nimi jest jeszcze wiele, wiele ról do zrobienia i właśnie ta rozwaga w doborze repertuaru ma służyć rozwojowi, który doprowadzi mnie do partii, które za kilka lat tych wielkich będzie można zaśpiewać właśnie, żeby to nie był taki rzut na daną partię na wyrost, tylko trzeba tak pracować, żeby repertuarem dochodzić do tego, żeby później móc wykonywać bardzo trudne partie. I to jest właśnie to. Asia jest takim głosem, który ma ładną barwę, ma skalę. Bardziej pracujemy nad wyrazem muzycznym, bo znamy się już 3 lata. Asia już wie, że jak coś zaśpiewa źle i ja tylko powiem jedno słowo i ona już zna moje nazewnictwo, zna moją wrażliwość, wie na co ja reaguję, co mi się nie podoba i to już, ta praca wygląda już troszeczkę inaczej. Ja jestem z tego zadowolona, bo w związku z tym Asia nawet jeżeli jeździ gdzieś i pracuje z innymi coachami czy z innymi śpiewakami, to jeżeli ktoś właśnie zareaguje w tym samym momencie, w którym na pewno ja bym zareagowała, to znaczy, że to jest ten kierunek.
Pani profesor Izabela Kosińska, prima donna polskiej sceny, nie tylko polskiej sceny operowej, ale też pani profesor śpiewała na całym świecie, między innymi w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wszystkie największe partie, moje marzenie, Madame Butterfly. Pani profesor śpiewała tutaj w Teatrze Wielkim 80 razy, tak się doczytałam, pani profesor. Naprawdę?
Naprawdę?
80 spektakli pani zaśpiewała.
Asiu, chyba nie, chyba trochę mniej.
80. Jak byłam tutaj w bibliotece, bo jeszcze próbowałam znaleźć o pani profesor różne informacje, to mi mówili tu w archiwum, że 80 spektakli było.
Unikat po prostu, być świetną na scenie, cudowną gwiazdą, jednocześnie pedagogiem. To się rzadko zdarza.
To znaczy...
Nie zdarza, a pani profesor właśnie jest chyba jeden na lekcji.
To znaczy, ja powiem jedno. Ja w swojej młodości, jak zaczynałam, czuję taki może nie obowiązek, bo nie robię tego z obowiązku, tylko lubię to robić, ale też były osoby, które bardzo bezinteresownie zajęły się mną. I ja tak jakbym chciała spłacić taki dług. Już przychodzi ten moment, gdzie... Ja już swoje zrobiłam i teraz jest czas dla młodych osób, którym należy poświęcić czas. Powiem szczerze, że ja też bardzo wszystko przeżywam, ale ja wiedziałam, ja nie mogę się poddać. No nie mogę. Co mam powiedzieć dyrektorowi? No to proszę się zwolnić, jeżeli pani się nie nadaje do tego zawodu. Niestety to jest taka prawda okrutna.
Musimy być silne.
Musimy być silne, bo to jest taki zawód, bo to jest praca właśnie w tym stresie. Ja muszę umieć pokonać ten stres, no bo kto za mnie to zrobi? Nikt.
Jak się strasznie denerwowałam przed premierą w Niemczech i dyrektor przyszedł do mnie i mówi, bardzo, bardzo się cieszę, że się denerwujesz, bo wtedy świetnie śpiewasz. Tak, i tyle.
Tak.
Ale wtedy zrozumiałam, dobrze, a co? To jest mój czas, a jak pani profesor mówi, a co cię interesuje, co kto myśli? Śpiewaj, myśl o tym, co wykonujesz, co robisz. Dostałam się na 2 lata do Opery Narodowej, na ten staż do Opera Studio, to jest Akademia Operowa. To jest wow, bo to jest taki prestiżowy program. Wiadomo, Opera Narodowa jest najlepszą operą w Polsce i nie tylko, jedną z najlepszych w ogóle na świecie. Tam miałam zaszczyt i szczęście pracować z wybitnymi profesorami. Zadebiutowałam tam na deskach też Teatru Narodowego. I to, jak teraz spojrzę na to, to jest cud. No, taka dziewczyna z Tczewa, z chóru Biedronki i tak. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna mojej pani profesor za to, że mnie wspiera, za to, że jak jestem w Niemczech i się stresuję, że nie zaśpiewam i nie wyjdę i w ogóle nie mogę się rozśpiewać i mam 1000 problemów w głowie, to do niej dzwonię i ona mi rozśpiewuje przez telefon i jakby towarzyszy mi cały czas. No i po tym roku tutaj, już ostatnio w Operze Narodowej i też kiedy tu pracowałam u sióstr, pani profesor okrzyczała mnie, że kończę staż w Operze Narodowej. No i oni we mnie inwestowali, a ja co? Muszę dalej śpiewać. Nie po to we mnie inwestowali, że ja teraz... Nie jest to proste, ponieważ do wielu teatrów wysyłałam zgłoszenia w Polsce. Nawet jakby dyrektorzy byli otwarci, ale nie mają warunków i możliwości nawet, żeby zaprosić na przesłuchanie. Może nawet z tego punktu, że ja skończyłam tą Akademię Operową, to już jest wow. I nawet jak telefonicznie z nimi rozmawiałam, to byli bardzo chętni, tylko mówią, my mamy już swoich i nie ma takiej możliwości, bo mało spektakli idzie w Polsce. Więc pani profesor mówi, no to uderzaj za granicę. I naprawdę była taka, pamiętam tą rozmowę, że byłam wściekła na nią, jak ona po prostu zamiast zrozumieć, jaka jest ciężka sytuacja młodego śpiewaka, zaczyna na mnie krzyczeć i jest taka stanowcza. No i wieczorem usiadłam i zaczęłam wypisywać różne maile, szukać jakieś opera, studia, wakacje, coś tam, jakieś festiwale. To wszystko było już za późno, mi się wydawało, bo to był kwiecień. A to powinno się o wiele wcześniej. A ja nie jestem taka porządna, więc tak. No i wysłałam jedno zgłoszenie do dyrektora w Stanach, który organizował festiwal operowy we Włoszech. No i piszę do niego. A on mówi, że fajnie, że napisałam, ale oni mieli przesłuchania w styczniu w Nowym Jorku. No ale ja mówię, ale jakim jest pani głosem? No to podałam, jakim jest tym głosem. No i on, no dobrze, a później pani wyśle nagranie. Wysłałam nagranie i się okazało, że ktoś wyskoczył z obsady. No i ja wskoczyłam. Dał mi stypendium, pojechałam. No i jakby dostałam taką nagrodę, że współpracuję z Connecticut Lyric Opera w Nowym Jorku, no w Stanach, bo to jest Connecticut, ta orkiestra jest jakby orkiestrą stanową, więc śpiewałam jakby w stolicy Connecticut i no, niesamowite to było też dla mnie przeżycie. Po tym festiwalu w Greve dostałam się właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, do Opera Studio w Weimarze. Też dla mnie kolejny cud, bo no, że się tam dostałam, bo kilkukrotnie wysyłałam zgłoszenie, to nawet mi nikt nie odpowiadał i nagle zapraszają mnie. Jeszcze są ze mnie zadowoleni. I do tego agent chce ze mną współpracować i szukać mi pracy na przyszły sezon. I mam wrażenie, że to wszystko dostałam w prezencie, że tak jak czasem patrzę na młodych ludzi, młodych śpiewaków, którzy są naprawdę zagubieni, bo jest mało pracy i są zmuszani. Znaczy nie aż tak zmuszanie, ale stoją przed wyborem, czy uczciwie ciężko pracować i po prostu czekać, czy coś dostaniesz, czy też jakimiś innymi drogami, które powodują niestety, ale no wiesz co mam na myśli, to ogromny niesmak. To myślę, że ja jestem przykładem tego, że no mi, ja dostałam tą pracę od Jana Pawła II.
Tak myślisz?
Tak, tak myślę.
A jak często czujesz ten uścisk?
O, czuję, czuję.
Ty go fizycznie czujesz?
I Monika, no nie umiem tego, jak umiem. No tak, teraz czuję. Jak sobie przypomnę, to czuję. To mocny uścisk, no przecież to był góral.
God is Lord, the Son. God is Lord, the Son.
jak ja słyszę śpiewającą Asię, to ten głos rzeczywiście jakoś tak przenika moje wnętrzności głęboko. Bardzo jest on też modlitewny. Myślę o tym jej występie na przykład w katedrze warszawskiej.
Uczestniczyła w ważnych momentach w tamtym roku, czyli była w operze, jak śpiewała w Lęgrinie, była w katedrze. Michał Lorenz to jest właśnie bardzo ważna persona w moim życiu. Mój przyjaciel, wspaniały kompozytor. Też jestem mu bardzo wdzięczna. Jak dostałam się to do Warszawy, to byłam przekonana po jakimś czasie, musiałam wiele rzeczy też poprawić. I to nie było tak cukierkowo. Przyjeżdżam, mi się wydawało po studiach. No to jeżeli jesteś w miarę dobry, no to wszyscy cię chcą. A to się okazuje, że jeszcze tak nie jest. I trzeba czekać na swoją kolejkę, dużo rzeczy poprawić i tyle. No i spotkałam Michała Lorenza i wysłałam mu maila. Pamiętam z moim nagraniem, bo się krępowałam go zapytać na żywo. A tak byłam w takiej udręce, czy ja nie powinnam rzucić tego zawodu, czy ja się nadaję. Bo to często do mnie wracało. I wysłałam do niego to nagranie. I on, pierwsza rzecz, co mi odpowiedział, że mam piękny głos i że chce ze mną współpracować. Więc to mi dało takich skrzydeł, że dobrze, że trzeba jakby, no dobra, no to mnie zaprosił do współpracy, śpiewałam w jego filmach. Też napisał oratorium dla Jerzego Popiełuszki. Same gwiazdy. I to był dla mnie taki duży zaszczyt i to był też piękny koncert. I Michałowi jestem bardzo wdzięczna też za to, że on jakby zawsze we mnie wierzył, zawsze mówił dobre słowo i tak się nawzajem czasem wspieramy.
W jakich filmach śpiewałaś?
Na skrzydłach marzeń na przykład. A ten najnowszy, nie pamiętam tytułu, bo to jest na podstawie jakiegoś bestselleru. Po angielsku to rozumiesz? Nie pamiętam.
No ten angielski trudny język.
Bardzo, bardzo. Trzeba się uczyć.
Powiedz mi, jak się odnajdujesz w Nowym Jorku?
Kocham Nowy Jork. Co mnie zafascynowało? Życzliwość ludzi. Ja po prostu się tam czuję bardzo dobrze i chciałabym chyba tam mieszkać. Nie ma zazdrości tam. No przede wszystkim Amerykanie są bardzo, bardzo uśmiechnięci i bardzo życzliwi. I tam połowy tych problemów, które mam na co dzień, jakby nie miałam tam, bo się no dobrze bardzo czuję. Bardzo miło wspominam współpracę też w operze. Pierwszy raz spotkałam taki teatr, w którym się czułam jak w domu. Naprawdę. No tak. Jakoś taka życzliwość ogólna, bez jakiejś takiej nadętości i bez takiej ogromnej rywalizacji, który na przykład, która obsada, który spektakl śpiewa. Na przykład w Niemczech z tym było super, ale była poczwórna obsada i pamiętam, że jak została wywieszona lista, kto śpiewa, który spektakl, to miałam wrażenie, że po prostu dla niektórych to jest śmierć, że na przykład nie śpiewają pierwszego spektaklu. Dla ciebie może się wydawać śmieszne, ale dla kogoś to jest, no tak, bo pierwszy spektakl jest zawsze najważniejszy. No ale jakby może za krótko jestem tam, ale byłam. Ale wracam w styczniu. Bardzo mi się podoba Nowy Jork. Jest piękne miasto. Nawet jak jest chłodno, to tam jest zawsze słońce i to może dlatego.
Poszłaś do Med.
O Boże.
Zobaczyłaś najlepszą operę na świecie.
Tak. I oni są najlepsi. Wszystko tam jest super. No, naprawdę na najwyższym poziomie. No, to jest marzenie. A w ogóle będę tam aplikować. Niesamowite, bo teraz mam, oprócz tego, że jakby współpracuję z tą operą w Connecticut, to dyrektor opłaca program mi przy tej operze, żeby mnie jeszcze szkolić przez ten rok. Czyli jestem tam, przyjeżdżam jako pracownik i też jako student. I już tam miałam pierwszy recital, mam bardzo dobrego profesora. No i ta profesorka mówi, no, że w operze właśnie w Metropolitan Są dwie rzeczy. W styczniu są pierwsze przesłuchania do konkursu i niestety jestem o półtora miesiąca za stara do tego konkursu. Ale druga rzecz, w kwietniu jest nabór też do takiego zwanego Opera Studium w Metropolitan Opera. Będę próbować, bo tam też trzeba mieć jakby doświadczenie już na scenie z jakąś konkretną operą. No i dzięki temu, że mnie dyrektor zaprosił do Stanów, no mam, więc jakby oni mogą wysłać moje zgłoszenie.
Co było najlepszego w Metropolitan? Najlepsi śpiewacy?
Najlepsi.
Najlepsza orkiestra?
No wszystko. Chociaż na przykład ja byłam tam na Rigoletcie i kolega, z którym miałam szczęście współpracować teraz w Weselu Figara, wielokrotnie śpiewał w Metropolitan. Jego żona jest zatrudniona też tam jako śpiewaczka, ale ona w chórze, on jako solista. I Steven był w szoku, że mi ten spektakl się podobał. Ponieważ według niego to ta reżyseria była nieciekawa, nudna. Dla mnie to był szok, to było coś wspaniałego. Po prostu każdą sekundą jakby oddychałam razem z orkiestrą, ze śpiewakami. To było misterium. To, co robiła ta sopranistka, te piana, te wysokie dźwięki z taką lekkością. Coś niesamowitego. Wspaniała gra aktorska, chór pięknie śpiewający, sceneria, kostiumy, całe to wnętrze, już nie mówiąc, że mi też właśnie żona tego Stevena dała bilety, więc ja sobie siedziałam w loży dla VIP-ów, więc niesamowite. To jest moje marzenie tam wystąpić, więc siostra przyjedzie oczywiście, moi rodzice też, no też. To jest moje marzenie, śpiewać jak pani profesor i zaśpiewać w Teatrze Wielkim Madame Butterfly. Dziękuję.
No tak, tak, no tak. Madame Butterfly to jest... No bardzo się cieszę, że Asia ma takie marzenia i będziemy robić wszystko, żeby ten głos się właśnie rozwijał prawidłowo, tak, żeby móc spełnić oczekiwania wokalne, śpiewając tę partię, a czego Asi życzę? Spełnienia marzeń i mądrych przyjaciół, mądrych realizatorów, którzy właściwie w pewnym sensie też pokierują jej drogą artystyczną, cierpliwości i pokory w pracy, bo to śpiewak operowy uczy się całe życie. To nie jest tak, że ja już osiągnęłam tak wysoki poziom, że zaśpiewałam tak trudne role, że ja już wszystko umiem. Każda śpiewaczka, wszyscy wielcy śpiewacy pracują nad głosem całe życie. Całe życie, bo cały czas musi być ta kondycja wokalna, praca oddechem, świetna emisja i bardzo często zdarza się, że wielcy śpiewacy przyjmując do realizacji jakiejś zobowiązania wokalne jeżdżą ze swoim coachem wokalnym bardzo często. Po to, a przecież to już są też wielkie gwiazdy, ale po to właśnie, żeby mieć non-stop kontrolę nad głosem, żeby gdzieś tam czegoś nie popełnić błędu, bo niestety tak się układa w tym zawodzie, że częściej nasze mięśnie i nasz głos zapamiętuje te złe rzeczy. I trudno później jest to wszystko odkręcić i dlatego jest ta dbałość o to, żeby praca nad daną partią odbywała się właściwą drogą wokalną.
Ja jej powiedziałam, jesteś zgrabno, to nie bierz łamagi.
No pewnie.
Łamagi nie, bo babcia nie chciałaś jednego, co miał krzywe nogi, nie?
No.
A czemu go nie chciałaś?
Bo stary.
Co babciu jest najważniejsze w życiu?
Najważniejsze jest w życiu, żeby być sobą. Prawdę mówić, nigdy nie kłamstwo, bo kłamstwo ma krótkie nogi. I jak się coś powie, trzeba słowa dotrzymywać.
To do jutra?
Do jutra.
Na razie?
Na razie. Ale nie zamykajcie.
Dobranoc.